I przed samą usługą jeszcze jedna pieśń, zaśpiewamy sobie wspólnie pieśń, a kapella. Pozwolę sobie zacząć, nie wiem czy mi wyjdzie. Znacie ją wszyscy, jaka to będzie pieśń? Baranekowi cześć, aleluja. Bo ja kocham wielbić Jezusa. I ta pieśń mówi o tym, że Jego trzeba wielbić, bo On jest lwem z domu Judy, który pokonał diabła, dzięki któremu Ty i ja tu możecie dzisiaj być. Co Ty na to? A więc Jemu cześć, halleluja. Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć, chwała Bogu. Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć, chwała Bogu. Alleluja, alleluja. Barankowi cześć, chwała Bogu. Alleluja, alleluja. Barankowi cześć, chwała Bogu. Jezus Judy lew, On zwycięzcą jest. On zwyciężył już diabła moc. Jezus Judy lew, On zwycięzcą jest. On zwyciężył już diabła moc. Alleluja, alleluja. Pan zwyciężył już diabła moc. Alleluja, alleluja. Pan zwyciężył już diabła moc. Tak, Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś lwem z domu Judy, Panie. Ty zwyciężyłeś, Panie, grzech, śmierć, Panie. Pokonałeś, Panie, diabła moc. I dzisiaj my możemy tutaj stać, Panie Jezu, i Ciebie jednym głosem, jednym sercem uwielbiać. Tak teraz modlimy się o to, abyś otworzył serca nasze. Abyśmy, Panie, usłyszeli, co Ty dzisiaj mówisz do zboru, Panie. Co mówisz naszego życia. Panie, chcemy przyjąć z łagodnością wszczepione w nas, Panie, słowo, aby wydało plon do dobrego życia, Panie. O to się teraz modlimy. Panie Jezu, dotykaj naszych serc, Panie. Oczyszczaj nasze uszy, Panie, nasze oczy, Panie. Chcemy Cię wziąć od Ciebie to, co najlepsze. Ty jesteś Bogiem naszym i dziękujemy Ci, że teraz możemy przyjść do stołu Bożego Słowa, Panie, i wziąć pokarm na życie wieczne. Ty jesteś Królem naszym. Tobie nie będzie chwała i cześć. Amen. Amen. Możemy usiąść, moi drodzy. Nie wiem, jak wy macie, jakie macie refleksje nieraz na temat relacji swojej z Panem Bogiem, ale to, co nieraz mnie bardzo tak dotyka i bardzo porusza w moim sercu, to taka świadomość, że chyba nic innego nie przynosi mi takiej zachęty, ukojenia, odświeżenia, jak chwilę, kiedy mogę skupić się na Bogu. Nie na modlitwie, ale na Bogu. Modlitwa jest drogą do Boga. Są to momenty, kiedy możemy oderwać się raz na jakiś czas od nas samych i skupić się na Nim. Skupić się na Bogu. Ktoś napisał takie zdanie, że największą chorobą XXI wieku, a właściwie największą chorobą ludzkości od jej zarania, jest fanatyczne skupianie się na sobie samym. I nieraz potrafimy w modlitwie tak siebie wychwalić, że zapominamy, do kogo to mówimy. Celem modlitwy jest Bóg. Celem modlitwy jest Bóg. A więc, moi drodzy, kiedy skupiamy się na Nim, który jest istotą wszystkiego i który daje wszystkiemu sens, coś pełniejszego, coś głębszego, coś bardziej wyrazistego zaczyna tworzyć w naszym sercu. Skupiamy się na tym, co jest najważniejsze. Jest to o tyle ważne, że codzienność, w której żyjemy, nieustannie próbuje nas ograbić nasze życie z Jego niezwykłości. Jestem świeżo po urlopie i kilka dni temu była piękna pogoda w Świnoujściu. Było to prawdzie wieczorem, po zachodzie słońca już, ale dawno już tak się nie napatrzyłem na gwiazdy. Kiedy ostatni raz patrzyłeś na gwiazdy? I powiedzieć: Boże, jak cudowne jest niebo, które stworzyłeś. To są momenty, kiedy dotykamy czegoś większego, kiedy nasza myśl, nasze serce biegnie ku temu, który jest. Temu, który jest wszechmogącym Stwórcą. I tak sobie pomyślałem, malutki, mikroskopowy punkcik na malutkiej Ziemi w potężnym kosmosie. I Bóg Ciebie widzi i mnie widzi. I zna Twoje życie i moje życie. I jest nim zainteresowany. A więc życie, jego codzienność próbuje nas z tego ograbić. Z tego, że nie dostrzegamy niezwykłości życia, jakie Bóg nam dał. A na przykład cudowne sprawy naszego zbawienia, tak wielkie i tak wzniosłe, ta codzienność próbuje zamienić na taką, wiecie, niekończącą się, nudną serię powtarzanych praktyk religijnych. Ale wielkość zbawienia, jego cudowność jest niesamowita. Dlatego ja bym chciał dzisiaj zabrać was w taką małą podróż, abyśmy się przyjrzeli, jakie skarby posiadamy. Czy wiesz, że posiadasz skarby? Wiecie o tym, czy nie wiecie? Jestem przekonany, że tutaj wszyscy, jak tutaj siedzą, posiadają ten skarb, o ile coś uczynili. A więc jeżeli wiesz o tym, chwała Bogu, jeżeli o tym jeszcze nie wiedziałeś, że jesteś bogaczem, że jesteś bogaty, że masz skarby, to warto się dzisiaj o tym dowiedzieć. Dlatego zachęcam, żebyśmy sobie teraz otworzyli Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, i odczytamy dwa wiersze, które będą jakby dla nas tutaj najważniejszymi wierszami podczas tej usługi. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 44 wiersz do 46. Jezus pewnego dnia nauczał ludzi, mówiąc te słowa: Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Chcecie właśnie mówić o tych dwóch rzeczach. Mówić o skarbie, który znaleziono w ziemi, i mówić o perle, którą ktoś odnalazł. To, co jest niezwykłe dla tych dwóch wierszy, to to, że łączy je ta sama rzeczywistość, łączy je Królestwo Boże. I moi drodzy, zobaczmy najpierw ten 44 wiersz. Tutaj mowa jest o człowieku, który kopał jakąś rolę, znalazł skarb, ucieszył się i poszedł nabyć tę rolę dla siebie, aby mieć ten skarb. Zauważcie, że ten człowiek poszedł do pola w zupełnie innym celu. On tam nie poszedł, żeby szukać skarbu. On tam poszedł, żeby kopać ziemię. Kiedy miałem swój ogródek, znaczy nie ogródek, działkę, tak, to się nazywa działkę, to też tam chodziłem w konkretnym celu, żeby ją spulchnić, i raczej nie myślałem, że znajdę skarby. Wykopałem kilka worków foliowych, trochę kapsli i takich rzeczy, ale to nie były skarby. Ten człowiek poszedł tam pracować, to był jego główny cel, i nagle znalazł skarb. A więc okoliczności tego były bardzo niezwykłe. I teraz zobaczmy, co się wydarzyło. Kiedy ten skarb zobaczył, nagle, można powiedzieć, los do niego się uśmiechnął. Ktoś powiedział: łód szczęścia. Ale to sprawiło, że wszystko teraz w jego życiu mogło się zmienić. Zauważcie, że lubimy takie historie słuchać. Jak ktoś wygrał na przykład na loterii, czy coś znalazł, jakiś skarb, i z biednego stał się bogaty. A kiedy to jeszcze nagrają w Ameryce, w Hollywood, to będzie piękna historia, gdzie siedzimy, patrzymy, ach, i myślimy sobie, też tak bym chciał, żeby mnie takie coś kiedyś trafiło. A tak na marginesie, czy wiecie, jakie jest prawdopodobieństwo trafienia szóstki w totolotka? Jakie? Czytałem w Wikipedii dzisiaj rano, i tam stwierdzono, że to jest 1 do 14 milionów. To znaczy, jakbyś wziął 14 milionów kulek ping-pongowych, rozsypał w tej sali i tam była jedna złota i za pierwszym razem miałby się znaleźć. Po pierwsze, tu by się tyle nie zmieściło kulek, to musiałby się od ping-ponga w takim razie kuleczki, albo jeszcze mniejsze i za pierwszym razem znaleźć, a więc praktycznie to jest żadne prawdopodobieństwo, ale zdarza się. A więc zobaczmy, to co spotkało tego człowieka, to to, że on nagle zobaczył pewne możliwości. Już nie musiał być najemnikiem, którym na czymś polu pracował, mógł stać się właścicielem pól, gdzie będą inni pracować. Jego życie ze sługi, z najemnika, mogło się zmienić na życie właściciela, na życie posiadacza, na życie pana. Ale moi drodzy, zauważmy, że ta historia mówi o tym, że same możliwości niczego nie zmieniają. Wśród ludzi wierzących jest wielu ludzi, którzy mają potencjał, mają możliwość być dobrymi kaznodziejami, dobrymi pastorami, prorokami, dobrymi szafarzami. Wiele jest darów Bożych, które Bóg daje i to w nas jest jako możliwość. Ale wielu wierzących zachowuje się jak takie niewypały po II wojnie światowej. Są zakopane w ziemi i nic z tego nie ma. Chyba, że ktoś przypadkowo na to nadepnie. To wtedy jest wielki boom. Zobaczcie, sama możliwość niczego nie zmienia. A więc on musiał coś uczynić, aby to stało się jego własnością. A więc co ten człowiek zrobił? Czytamy. Zakopał ten skarb i poszedł nabyć ziemię. Wszystko, co miał, sprzedał, byle kupić tę rolę. Dlaczego? Bo skarb w tej roli był o wiele, wiele większy. I dopiero wtedy, kiedy nabył tę ziemię, możliwość stała się rzeczywistością. I to, co Pan Jezus naucza nas, to mówi, że Królestwo Boże jest najcenniejszym darem czy skarbem, jaki człowiek może znaleźć. Nie ma cenniejszego. Tak na marginesie, jak to się ma do hierarchii naszych wartości i ważności? To, że otrzymaliśmy Królestwo Boże za darmo z Bożej łaski, to nie znaczy, że ono nie ma wartości. Biblia mówi, Jezus mówi, jest to najcenniejszy skarb, jaki człowiek może znaleźć. I gdy na niego natrafimy, warto jest wszystkiego, co mamy, aby go nabyć. Amen. Bracia i siostry, święty Augustyn, żyjący w IV wieku ery chrześcijańskiej, napisał takie zdanie w tym kontekście. Wierz, że ten skarb to więcej niż twoje wszystko. Dlatego oddajemy siebie nie jako równowartość, ale po prostu, że nie mamy nic więcej. Skarb warty wszystkiego. A Paweł Apostoł w swoim liście napisał, że wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. On odrzucił wszystko ze starego życia, aby zyskać Chrystusa, czyli zyskać Boże Królestwo. I kiedy patrzymy na ten wiersz, to myślę, że są tutaj też takie osoby na tym nabożeństwie, które natrafiły na taki skarb, które wykopały taki skarb. Były jakieś niespodziewane historie, sytuacje w ich życiu, kiedy się nawrócili. Kiedy celem nie było nawrócenie się, przy innych czynnościach, innych sytuacjach, nagle dotknęła cię łaska nawrócenia. Tak było w moim życiu, tak było w moim świadectwie. Pierwsze takie dotknięcie Ducha Świętego przez Jego Słowo to było zupełnie w innym celu. Ja miałem za 25 minut odprawić mszę kolejną w swoim życiu. Czytałem Biblię, Boże Słowo i tam nagle moja łopata duchowa natrafiła na skarb. I czytam, że Jezus Chrystus jedną ofiarą raz na zawsze wszystkich usprawiedliwił. Jedną ofiarą raz na zawsze. I wykopałem ten skarb i od tej pory moje życie zmieniło. Już nie muszę sprawować żadnych mszy, nawet nazywanych świętymi. To, co tutaj robimy, to nie jest msza. Tak chciałem tak na marginesie powiedzieć, tutaj nikt się nie jest na mszy, bo tu mszy nie ma. Tu jest nabożeństwo. A my tutaj wspominaliśmy pewne wydarzenie po to, żeby skupić się na rzeczywistości, jaką jest Jezus. A więc, moi bracia, myślę, że niektórzy z was i siostry mają takie właśnie swoje świadectwa, że można powiedzieć tak, natrafili na Boże Królestwo przypadkowo. Szedłeś w zupełnie innym celu, do innej pracy, co innego robić i nagle coś się spotkało, co sprawiło, że zmieniło się twoje życie. A więc ten skarb, jakim jest Boże Królestwo, niesie możliwość całkowitej zmiany życia, jego jakości. Z lęku, strachu, niepewności na pokój z Bogiem, na pojednanie z Nim, na radość w Duchu Świętym, na wolność w Duchu Świętym. Kiedy ten skarb weźmiesz do swoich rąk, on zmieni twoje życie. Boże Królestwo zmienia życie ludzkie. A także zmienia także nasz status. Wcześniej byliśmy zgubionymi grzesznikami, ludźmi obcymi Bogu, a teraz, kiedy mamy ten skarb, jesteśmy Bożymi dziećmi, dziedzicami Królestwa i uczestnikami wszystkich obietnic Bożych, których jest przynajmniej kilka tysięcy w Biblii. Ktoś tak powiedział. Ale moi drodzy, dopóki ten skarb nie zostanie nabyty we właściwy sposób, jest tylko możliwością. Co to znaczy? Do naszych kościołów, zborów, społeczności przychodzą ludzie, którzy, można powiedzieć, natrafią na ten skarb. I to, co robią, to nic z nim nie robią. Tak go zostawiają. Ale ty dzisiaj możesz ten skarb nabyć. W jaki sposób? Jak ten skarb nabyć? Dokładnie tak tu jest napisane. Trzeba sprzedać wszystko, co się ma. Co to znaczy? To znaczy zmienić całkowicie swoje myślenie. Już nie ja, już nie moje, ale Chrystus. W Ewangelii, w liście świętego Pawła do Filipian jest taki fragment, posłuchajcie go. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Wielkie bogactwo Pawła. Jestem z narodu wybranego, z najlepszego plemienia, najlepszego stronnictwa. Człowiek bez nagany. Ale tego dnia jego łopatka dotknęła skarbu w ziemi. I siódmy wiersz mówi tak. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką mam poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. To znaczy oddać wszystko, co się ma. Mówiąc takim naszym bardziej czytelnym językiem, jest to oddanie życia Jezusowi, czyli wszystkiego tego, kim jesteś i co posiadasz. Ale pamiętajmy, oddajemy siebie nie jako równowartość, ale po prostu, że nie mamy nic więcej. To, co możesz oddać Panu, to tylko i aż siebie, swoje życie. I kiedy ten skarb nabędziesz w sposób prawowity, właściwy, staniesz się szczęśliwym człowiekiem, zgodnie z tym, co mówili do Rzymian, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale to sprawiedliwość i radość i pokój w Duchu Świętym. I to będzie twoim udziałem. Czy masz ten skarb dzisiaj w swoim sercu? Czy jest twoją własnością? A tak na marginesie pomyślmy sami, jakie są szanse na znalezienie skarbu. Ilu z was znalazło jakiś skarb wartości na przykład 1000 złotych w swoim życiu? Gdzieś wykopało. Jest taki ktoś? Pamiętacie prawdopodobieństwo w lotku? 1 do 14 milionów? A więc dla niektórych ludzi jest to taka wygodna wymówka. No cóż, szukałem i nie znalazłem. Chciałbym Boga kochać, chciałbym Boga poznać, ale nie znajduję Go. I w ten sposób tłumaczył swoją bezbożność. Dlatego Pan Jezus, myślę, mój wniosek, uprzedzając takie wymówki, mówi, słuchajcie, Królestwo Boże to nie tylko kwestia twoich poszukiwań, bo są tacy ludzie, ale to jest coś więcej. Dlatego dalej mówi tak, 45 wiersz. Dlatego podobne jest Królestwo Boże niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. A więc zobaczmy, niesamowita rzecz. Z jednej strony mamy człowieka, który szukał, kopał w roli, coś znalazł, a z drugiej strony Królestwo Boże porównane jest do kupca, który poszukuje pereł. Co to znaczy? Kupiec wiedział, czego poszukuje. Szukał świadomie najcenniejszej, najlepszej perły. I czytamy tutaj też w tym fragmencie, że był gotowy za nią zapłacić każdą cenę. Sprzedał wszystko, co miał, aby ją mieć. Jaka z tego płynie dla nas, czy z tego tekstu płynie bardzo ważna prawda? Jezus mówi tak, Królestwo Boże nie czeka, aż je znajdziesz. Ono szuka ciebie. Te dwie rzeczy z sobą się łączą i współgrają. A więc kiedy mówimy nasze świadectwa, musimy być tego świadomymi, że to Bóg znalazł nas. To Boże Królestwo znalazło nas. To nie było za bardzo tak, że oto modliłeś się, przeczytałeś, zrozumiałeś i się nawróciłeś. Królestwo Boże jest pierwsze w szukaniu. Pamiętacie, co zrobił Pan Jezus? On na to przyszedł, aby co? Znaleźć i zbawić grzeszników. To Jezus poszukał nas. I w tym momencie to nasze ja w naszych świadectwach z takiego robi się coraz mniejsze. W jakiej proporcji? 1 do 14 milionów. Jezus znalazł mnie, Jezus znalazł ciebie. A więc zobaczmy, dla Jezusa drogocennymi perłami są ludzie. Jesteś ty, jestem ja. I on je szuka. I o tym też pisał święty Paweł w swoim liście do Filipian. Posłuchajcie, w 12 wierszu mówi tak. Nie jakobym już to osiągnął, albo był doskonały, lecz dążę do tego, by pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Jak często myślisz na sposób, że nie tylko, że się nawróciłeś, ale zostałeś pochwycony, znaleziony przez Jezusa Chrystusa. I jaką to budzi w sercach naszych wdzięczność. A więc zobaczcie, moi drodzy, Królestwo Boże nie czeka, aż je znajdziesz, bo na to są małe szanse. Ono szuka nas. I kiedy patrzymy do Biblii, do Nowego Testamentu, do Ewangelii, to widzimy, Jezus mówi, oto ja na to przyszedłem, aby zbawić i szukać i zbawić to, co zginęło. To jest misja Jezusa. Dlaczego? List do Efezjan mówi tak, ponieważ On stworzył nas dla siebie. Jesteśmy Jego własnością. Powiem więcej, zawsze byliśmy Jego własnością, którą na pewien czas przez grzech została jakby utracona. Ale Jezus nabył nas na nowo. To znaczy odkupił. Odkupić znaczy na nowo kupić. Odkupić. Coś było twoje, ja od ciebie kupuję, czyli to odkupiłem. To pojęcie teologiczne na początku miało znaczenie pojęcia handlowego. Odkupienie. A więc zobaczmy. On jest naszym właścicielem od zawsze. On nas stworzył. Potem zgubiliśmy się, sprzedaliśmy się grzechowi, a On nas odkupił na nowo dla siebie. Dlaczego? W Jego oczach jesteśmy drogocenni. Księga Izajasza, proroka, mówi tak, że w Jego oczach jesteśmy drogimi i cennymi. Kiedyś myślałem, dlaczego tak jest. I ostatnio znalazłem bardzo ciekawą odpowiedź. Wiecie, dlaczego człowiek jest cenny w oczach Boga? Bo jest jedyną istotą na niebie i na ziemi, która jest Jego obrazem, podobieństwem. Nie ma takiej innej istoty jak człowiek. I każdy człowiek, czy wierzący, czy niewierzący, jest obrazem Boga, jest Jego podobieństwem. I zobaczmy, Jezus dokładnie to samo uczynił, co ten człowiek w przypowieści, ten kupiec. Oddał wszystko, co miał. Całą chwałę nieba, całe bogactwo niebios, swoją pozycję równą Bogu. O tym również pisze Paweł w liście do Filipian. Chciałbym, żebyśmy tego fragmentu posłuchali. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Kupiec sprzedał wszystko, co miał, aby nabyć tą drogocenną perłę. Jezus oddał wszystko to, co miał i kim był, aby nabyć dla siebie drogocenne perły, jakimi są ludzie. Był posłuszny aż do śmierci, śmierci krzyżowej. I czytamy w Bożym Słowie, zapłacił najwyższą cenę. Cenę swojej krwi, aby nas nabyć dla siebie. I co się potem dzieje? Czytamy w Bożym Słowie, że Jezus z takiej każdej perły się bardzo raduje. Pamiętacie przypowieść o dwóch synach, o drachmie, którą znalazła, zgubiła kobieta i ją znalazła? Co tam mówi Pan Jezus? Podobnie i niebo raduje się z jednego grzesznika, który się u Pana nawróci czy upamięta. A więc zobaczmy, Jezus cieszy się z każdej perły. Kilka lat temu mieliśmy tutaj gościa w naszym zborze, pastora Stevie Bacha, i on rzekł takie niezwykle ciekawe zdanie, bardzo mi dotknęło, na temat naszego zbawienia. Posłuchajcie tego zdania. Bóg podąża za człowiekiem, łapie go i przewraca. Człowiek patrzy w górę i mówi, znalazłem Boga. Słyszeliście to? Posłuchajcie jeszcze raz, skupcie się. Bóg podąża za człowiekiem, łapie go i przewraca. Człowiek patrzy w górę i mówi, znalazłem Boga. Gdyby nie ten kupiec, gdyby nie Jezus Chrystus, nigdy byśmy go nie znaleźli. To On nas chwycił, aby mieszać za siebie. A potem mówimy, nawróciłem się, znalazłem Boga. To też prawda, chwała Bogu. Ale On jest pierwszy. Wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus Jezus za nas umarł. Jego miłość jest zawsze pierwsza. On jest pierwszy w zbawieniu. Dlatego, moi drodzy bracia i siostry, nasze szanse do tego, by znaleźć Boże Królestwo, niepomiernie wzrastają. To już nie tylko nasz wysiłek, nasze szukanie, nasze kopanie, ale dzięki temu, że On nas poszukuje, to wszystko rośnie. Prawdopodobieństwo się zwiększa. Dlatego chciałbym dzisiaj, żebyśmy mieli taki czas w modlitwie, gdzie Bogu za to podziękujemy. Może już jest czas, bracie i siostro, żebyś raz na jakiś czas Bogu podziękowała za to, że On Ciebie odnalazł. Że On Ciebie odnalazł. Też podziękujmy za to Bogu, że my mogliśmy Go w ten sposób znaleźć. Najcenniejszy skarb Królestwa, czyli Jezusa. To też jest dobra okazja do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. Żeby też zmienić swoje wieczne przeznaczenie. Być może tutaj są jakieś osoby, którzy jeszcze nie natrafili na ten skarb, ani też nie zostali znalezieni. Chcę dzisiaj powiedzieć bardzo jasno, że dziś to się może zmienić. Dzisiaj może spotkać się ten, który szuka, z tym, który odnajduje. A Biblia mówi, szukajcie Pana, dopóki daje się znaleźć. A więc gdybym mógł teraz prosić grupę do przodu uwielbiającą, będziemy mieli taki czas uwielbienia Boga, oddawania Mu chwały. I podczas tego czasu zachęcam wszystkich zbawionych do tego, by Bogu podziękować za to, że On nas zbawił. A jeżeli tutaj jest ktoś, kto jeszcze się z Bogiem nie pojednał i chce dzisiaj być taką perełką w Bożym Królestwie, to możesz to dzisiaj uczynić. Przyjdź do Pana Jezusa. Będziemy się razem modlić. A teraz, gdybyście mogli powstać do modlitwy dziękczynnej. Hallelujah.